Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witamy i pozdrawiamy widzów Telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryi. Zapraszamy Państwa na rozmowy niedokończone. Naszym gościem jest pan generał brygadier Leszek Suski, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej. Witamy serdecznie, panie generale.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Akcje Straży Pożarnej to temat, który dzisiaj chcemy podjąć z panem generałem. Może ogólnie, panie generale, na początek o kondycji Państwowej Straży Pożarnej, o ochotniczych też będziemy mówić, strażach pożarnych, ale jak pana zdaniem to wszystko wygląda, patrząc na choćby mijający rok?
Kondycja Państwowej Straży Pożarnej w tej chwili jest bardzo dobra. Kupujemy bardzo dużo niezbędnego sprzętu i to od wielu lat. Odnawiamy cały park nasz samochodowy, naszego sprzętu. Budujemy nowe komendy, nowe jednostki ratowniczo-gaśnicze. Modernizujemy je również. Zmieniliśmy swoje ubranie ochronne. Zmieniamy, bo jeszcze nie dokończyliśmy całkowicie tego procesu, ale jest to nowoczesne umundurowanie. Także w tej chwili ta nasza kondycja jest bardzo dobra przy no jednak zwiększającej się ilości zdarzeń, do których jeździmy. Ja tylko tak krótko przypomnę, w ubiegłym roku wyjeżdżaliśmy 502 tysiące razy. W 2017 roku, wtedy, kiedy było dużo tych wichur, tych wyjazdów mieliśmy znacznie więcej, 526 tysięcy razy. W poprzednich latach było to 480 kilka tysięcy razy, 490, 470 kilka tysięcy. W tym roku już jest 456 tysięcy razy. Myślę, że do 500 tysięcy dojdziemy, ale tak mówię, ten wzrost następuje.
Mm-hmm. No to skala jest rzeczywiście niesamowita. Ja dzisiaj sobie też zerknąłem na portal internetowy Państwowej Straży Pożarnej i tam jest statystyka prowadzona. Każdego dnia praktycznie podajecie ilość tych akcji. No około 1000 już dzisiaj było tych akcji. Proszę powiedzieć, panie generale, kto się tym zajmuje? Mamy Państwową Straż Pożarną i Ochotniczą. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o frekwencję, o zainteresowanie no, zawodem strażaka, czy no, też powołaniem w pewnym sensie?
Proszę ojca, może tak przypomnę tylko tak strukturę krótko Państwowej Straży Pożarnej. Jest strażaków Państwowej Straży Pożarnej, jest 31 tysięcy bez 7 w tej chwili strażaków. Druhów ochotniczych straży pożarnych jest blisko 700 tysięcy. Ale tych druhów, którzy mają uprawnienia do wyjazdów, do działań ratowniczych, jest około 240 tysięcy. Jednostki ochotniczych straży pożarnych podzielone są na takie jak gdyby dwie grupy. W sumie tych jednostek jest 16 013. Ale blisko 4500 w tej chwili są to jednostki ochotniczych straży pożarnych włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, a więc dysponowane przez stanowiska kierowania powiatowe bądź miejskie Państwowej Straży Pożarnej. Pozostałe nie są włączone, ich nie decydujemy o ich wyjeździe tak bezpośrednio, ale oczywiście biorą udział w działaniach. Tych strażaków włączonych do tego krajowego systemu, których możemy wysyłać do zdarzeń, jest około 103 tysięcy. Jednostek Państwowej Straży Pożarnej, jednostek ratowniczo-gaśniczych jest 501. 335 komend powiatowych i te jednostki są w ramach tych komend powiatowych miejskich, no 16 komend wojewódzkich. Oprócz tego mamy swoje szkolnictwo. Mamy uczelnię wyższą, Szkołę Główną Służby Pożarniczej, która absolwentem szkoły jest inżynier bądź magister inżynier pożarnictwa i otrzymuje stopień młodszego kapitana pożarnictwa. I mamy trzy szkoły aspirantów. Jedną szkołę aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, drugą w Poznaniu i trzecią o innej nazwie, ale taka sama szkoła, Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. I te szkoły kształcą na poziomie, to są szkoły policjalne, na poziomie absolwentem jest technik pożarnictwa. I jeszcze mamy jedną szkołę w Bydgoszczy, jedyną szkołę podoficerską, która kształci tutaj strażaków na poziomie właśnie podoficerskim. I teraz z tego, co powiedziałem, widać nas, strażaków Państwowej Straży Pożarnej, w stosunku do druhów ochotniczych straży pożarnych jest niewielu. I bez druhów ochotniczych straży pożarnych byłoby nam bardzo ciężko. Nie wiem, czy byśmy sobie poradzili. druhowie ochotniczych straży pożarnych działają charytatywnie. Oni mogą jechać, mogą wyjechać, mogą wziąć udział, a nie muszą. To nie jest ich praca, to nie jest ich taki zawód. Oni wybrali taką drogę i pomagają. W tej chwili, tak jak powiedziałem, kondycja Państwowej Straży Pożarnej jest bardzo dobra, proszę Ojca. Ale również moim zdaniem, w mojej ocenie, kondycja ochotniczych straży pożarnych również w tej chwili jest zdecydowanie lepsza niż na przykład była kilka lat temu. Może dla porównania podam takie liczby. Ochotnicze straże pożarne są finansowane przez samorządy, ale dofinansowane z budżetu państwa, ze środków budżetu bądź środków publicznych. I w roku 2015 z budżetu państwa na jednostki OSP była przekazywana kwota 105,5 miliona złotych. W 2016 roku było to 132 miliony złotych. W 2017 164 miliony. W 2018 roku było to około 324 milionów. W 2019 roku, w tym roku, 364 miliony. Proszę spojrzeć, 4 lata, 364, a 105,5 miliona. To są naprawdę bardzo duże kwoty, które obecny rząd przeznacza dla ochotniczych straży pożarnych. Żeby funkcjonować, żeby móc wyjeżdżać do zdarzeń, to oczywiście potrzebni są ludzie, potrzebni są strażacy, potrzebni są druhowie. No ale bez sprzętu my sobie nie poradzimy. No a ten sprzęt niestety ma tę wadę, że jest kosztowny.
Tak, rękoma się tego nie zrobi, czy wiaderkiem i wodą tylko i wyłącznie. A proszę powiedzieć w takim razie, panie generale, jakie jest zainteresowanie młodych ludzi? Mam tu na myśli przede wszystkim Państwową Straż Pożarną. Wiadomo, że ta proporcja jest ogromna i druhowie, i zawodowi strażacy, ale jak to wygląda, jeżeli chodzi o zainteresowanie tym zawodem, tą profesją?
To zainteresowanie nadal jest bardzo duże, tylko proszę Ojca, chciałbym jeszcze dopowiedzieć, że znaczna część strażaków Państwowej Straży Pożarnej jednocześnie jest również i druhami ochotniczych straży pożarnych. Oni wracają do swoich miejsc zamieszkania i udzielają się w tych jednostkach ochotniczych straży pożarnych. I w drugą stronę, ja tak mówię, że druhowie ochotniczych straży pożarnych, wielu z nich jest strażakami Państwowej Straży Pożarnej. Natomiast wspomniałem, często te wyjazdy, o których powiedziałem, tak w ubiegłym roku 500-2000 wyjazdów, to są wyjazdy wspólne strażaków Państwowej Straży Pożarnej i druhów ochotniczych straży pożarnych. 50% wszystkich tych zdarzeń jest, do 50% wyjeżdżają tylko strażacy Państwowej Straży Pożarnej. 28% to samodzielnie druhowie ochotniczych straży pożarnych wykonują. 22% tych zdarzeń wykonujemy wspólnie. Mhm. Przy dużych, masowych zdarzeniach, tak, wichury, podtopienia, powodzie, bez druhów, my nie dalibyśmy sobie rady. To oni bardzo się poświęcają i prowadzą te działania. Jeśli chodzi o zainteresowanie, wracając do tego pytania Ojca, jest zainteresowanie nadal i to dość duże. Pomimo tego, że są może inne, ciekawsze, spokojniejsze, lepiej płatne zawody, to nie narzekamy na brak chętnych do Państwowej Straży Pożarnej, bo do Ochotniczej Straży Pożarnej praktycznie każdy może wstąpić. Natomiast do Państwowej Straży Pożarnej musi niestety, ale przejść pewne procedury, więc musi przejść sprawdzian fizyczny, na którym ubolewam, ale większa część kandydatów do naszej służby tych sprawdzianów nie przechodzi. Pomimo tego, że jest coraz więcej siłowni, stadionów, basenów, ta sprawność powinna być zdecydowanie większa, a niestety nie zawsze tak jest. No i następnie są badania lekarskie. Zarówno badania lekarskie, jak i egzaminy ze sprawności fizycznej ze wszystkich służb u nas w kraju są najtrudniejsze i najbardziej wymagane w stosunku do strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Ale chętnych mamy zarówno do naszych szkół, jak i bezpośrednio do jednostek ratowniczo-gaśniczych. Mhm.
To ważne, że pan generał wspomniał, że to jest kwestia, wiadomo, i finansowa, bo też młody człowiek na to patrzy. Natomiast to jest też pewne niebezpieczeństwo i ryzyko, które wiąże się z byciem strażakiem, chociażby narażanie czy zdrowia, czy życia bardzo często podczas akcji, które prowadzi Straż Pożarna.
Oczywiście. To jest, proszę ojca, zawód strażaka jest tak samo i to już nie jest zawód, ale udział i członkostwo w ochotniczych strażach pożarnych i wyjazdy druhów są bardzo niebezpieczne. Co roku no, ktoś ginie. Niekoniecznie bezpośrednio przy prowadzeniu działań ratowniczych, czasami w czasie dojazdu, czasami to zmęczenie powoduje, że niestety niektórzy z naszych strażaków odchodzą. 2 lata temu zginęło naszych 2 strażaków podczas gaszenia pożaru hurtowni w Białymstoku. Także zawód jest niebezpieczny. Jeśli chodzi o finanse, no jeśli ktoś liczy na to, że dorobi się fortuny pracując w straży pożarnej, to się myli. My mamy zarobki przeciętne, więc nie są to aż tak mocno konkurencyjne na rynku przy takim nakładzie pracy, służby i takiemu niebezpieczeństwu, na które jesteśmy narażeni. Natomiast ja również może tu przypomnę pewne liczby. W latach 2007-2015 strażacy Państwowej Straży Pożarnej właściwie dostali tylko jedną podwyżkę w wysokości w ciągu 8 lat. Jedną w wysokości 300 zł. W ciągu ostatnich 4 lat, w 2016 roku otrzymaliśmy podwyżkę 198 zł. W roku 2017 253 zł. W ubiegłym roku 655 zł. W sumie do tego roku, więc w ciągu, bym powiedział, 3 lat, 16, 17, no 18 i ten, no 19, ale 1 stycznia, w sumie otrzymaliśmy około 1150 zł wzrostu naszych zarobków. Każdy strażak. W następnym roku, w roku 2020, od 1 stycznia, mamy zagwarantowaną kolejną podwyżkę w wysokości 500 zł. Razem z różnymi tutaj dodatkami, które wynikają z tych podwyżek, w ciągu 4 lat będziemy mieli podwyżki 1750 zł. To jest bardzo dużo. Wtedy przez 8 lat tylko 300 zł. Więc jak widać, rząd dba o nas. Oczywiście dba tyle, na tyle, na ile może sobie pozwolić. Ale dba. Te podwyżki są. Więc również i może i z tego powodu mógłbym określić, że zawód staje się bardziej atrakcyjny, ale nasz zawód to nie jest tylko zawód. To jest w pewien sposób powołanie. Nawet jeżeli ktoś trafił przypadkowo do Straży Pożarnej, to po kilku latach ten zawód co najmniej polubi, jeżeli nie pokocha.
Panie generale, zwykle czas wakacji jest takim okresem podsumowań, czy koniec wakacji, od końca wakacji już trochę czasu minęło, więc myślę, że możemy też wspomnieć o tym, jak z perspektywy Straży Pożarnej tegoroczne wakacje minęły. Tych aspektów jest bardzo wiele, ale może najpierw takie ogólne spojrzenie pod kątem akcji Straży Pożarnej. No właśnie w wakacje, jakiego typu są to akcje?
Proszę ojca, od kilku lat, właściwie od 3 lat, bardzo zabiegamy, minister spraw wewnętrznych i administracji, Państwa Straż Pożarna, ale również inne służby, Policja Państwowa, bardzo zabiegamy o to, żeby wakacje były bezpieczne, żeby wakacje ginęło jak najmniej ludzi, jak najmniej odniosło jakiekolwiek kontuzje, a szczególnie tutaj zwracamy uwagę na dzieci i na młodzież. W 2017 roku doszło do wielkich wichur na terenie naszego kraju. No, zginęło między innymi 2 harcerzy na obozie w lesie. No, ale gdzie mają być te obozy harcerskie, jak nie w ciekawym miejscu na łonie natury, przyrody, gdzieś w lesie nad jeziorem. No niestety doszło do tragedii. Żeby uniknąć takich tragedii, rząd wprowadził zmiany dotyczące systemu alarmowania i ostrzegania. Dzisiaj ten system jest zdecydowanie bardziej skuteczny. Wszyscy otrzymujemy informacje przy pomocy mediów, ale również przy pomocy telefonów komórkowych o zagrożeniu, które nadchodzi. A często dostajemy również informacje, co mamy podczas takich zdarzeń zrobić, jak mamy się zachowywać. Państwowa Straż Pożarna ma prowadzi taką akcję wspólnie z harcerzami. Tych organizacji harcerskich jest w naszym kraju kilka. My ze wszystkimi prowadzimy taką akcję, właśnie bezpieczne wakacje. W tym roku blisko 86 tysięcy harcerzy brało udział w wypoczynku takim obozowym. Tych obozów było około 1050. Wszystkie te obozy my, strażacy, zabezpieczaliśmy. Każdy z tych obozów musi być wcześniej zgłoszony do kuratorium. Kuratorium wyda zgodę wtedy, kiedy Państwowa Straż Pożarna wypowie się, czy to miejsce zapewnia bezpieczeństwo. Potem przyjeżdżają harcerze. My również tam przyjeżdżamy. Przyjeżdża od nas strażak, który instruuje w sprawie ewakuacji, zagrożeń, które tam mogą wystąpić. Oczywiście ogląda to obozowisko. Robi krótkie takie przeszkolenie w zakresie ewakuacji, ale również bezpieczeństwa. Jeżeli potrzeba, to również swoje radiotelefony Państwowej Straży Pożarnej użyczamy na potrzeby tych harcerzy. I tak powiedziałem, tych obozów było około 1050, a blisko 600 radiotelefonów w tym roku w wakacje pożyczyliśmy harcerzom po to, żebyśmy mieli tę łączność. Czasami w niektórych miejscach ta łączność telefonów komórkowych niestety nie jest dostateczna i dlatego pożyczamy również nasze te radiotelefony. Ale oprócz tych obozów prowadzonych przez harcerzy, a jeszcze chciałbym tutaj dodać, że w tym roku Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej zorganizował swój zlot rocznicowy w okolicy Olsztyna na 6 tysięcy harcerzy. Ten zlot trwał tydzień czasu. Oczywiście Państwa Straż Pożarna tam zabezpieczała ten zlot, ale tam również są i harcerze, którzy są, bo również niektóre pododdziały, oddziały, te chówce harcerskie szkolą się w zakresie pożarnictwa, w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Także również mają swoich przeszkolonych harcerzy, którzy no, również mogą pomagać, jeżeli dojdzie do takich zdarzeń. A propos te wakacje, jak pamiętam, chyba 24 lipca, o ile się nie mylę, jeżeli dobrze pamiętam, na Mazurach doszło do pożaru lasu w pobliżu takiego obozowiska i harcerze pierwsi przystąpili do gaszenia tego pożaru, tej ściółki i ten pożar ugasili. Jak strażacy przyjechali, no to tylko mieliśmy dogaszanie. Oprócz tego typu obozów są również inne. Są obozy szkoleniowe dla młodzieży, dla dzieci, są obozy sportowe, ale również Państwowa Straż Pożarna organizuje razem z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi takie młodzieżowe obozy pożarnicze. Dla młodzieżowych drużyn pożarniczych. W tych Ochotniczych Strażach Pożarnych skupionych jest bardzo dużo dzieci właśnie w takich młodzieżowych drużynach. I my zorganizowaliśmy takich obozów 200, prawie 230 w te wakacje. Skorzystało z tych obozów w tym roku około 9 tysięcy dzieci. W ubiegłym roku z takiego obozu skorzystało 6 tysięcy dzieci. W poprzednich latach było to około 3,5 tysiąca dzieci. My te obozy, Państwa Straż Pożarna, prowadzi od roku, po raz pierwszy prowadziliśmy w 2017 roku. Wcześniej prowadził to Zarząd Główny Ochotniczych Straży Pożarnych, potem się wycofał, więc prowadzimy te obozy my. I co roku środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie tych obozów, bo my je dofinansowujemy, często finansujemy, wzrastają. W tym roku ze środków Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, które są w mojej dyspozycji, dołożyłem do tych obozów 1 100 000 złotych. Koszt ich by wniósł w tym roku 3 100 000, w ubiegłym roku 2 miliony. Mhm.
A proszę powiedzieć, kwestia bardzo często widzimy, teraz też będzie oby jak najmniej takich interwencji, ale wyjazdy na groby swoich bliskich, wakacje to też czas też wzmożonych wyjazdów i powrotów z wakacji, z urlopów. Bardzo często widzimy specjalistyczny sprzęt. Czy tego sprzętu wystarcza? Czy jest go na tyle, żeby do każdej akcji, do każdego zgłoszenia takiego zdarzenia drogowego czy wypadku poważnego wysłać odpowiedni sprzęt w każdej części kraju? Jak to wygląda?
Proszę ojca, W tej chwili nie mamy żadnego problemu ze sprzętem. Takim widocznym przykładem były wydarzenia w ubiegłym roku, kiedy dwa komponenty wysłaliśmy do pożarnicze 139 strażaków, 44 pojazdy na pomoc w gaszeniu pożarów w Szwecji, gdzie Szwedzi się sami dziwili, że pytali, czy wysłaliśmy najlepszy sprzęt, jakim dysponujemy. Nie, to wyjechał normalny, standardowy sprzęt, normalne samochody takie, jakie my mamy we wszystkich jednostkach ratowniczo-gaśniczych. Także sprzęt mamy nowoczesny. Dzięki czemu 1 stycznia 2017 roku weszła w życie ustawa modernizacyjna służb mundurowych, która objęła służby mundurowe podległe ministrowi spraw wewnętrznych i administracji, w tym Państwową Straż Pożarną i po raz pierwszy ochotnicze straże pożarne. Otrzymaliśmy na ten cel na 4 lata 1 723 000 000 zł. W tym ochotnicze straże pożarne otrzymały 501 400 000 zł. To są olbrzymie kwoty. Przede wszystkim na sprzęt, ale również na szkolenie, na modernizację również naszych jednostek, na nowe umundurowanie specjalne, więc to ochronne. My oprócz tych środków finansowych i środków, które otrzymujemy co roku z budżetu na funkcjonowanie, zdobyliśmy 3 projekty unijne. Mówię o Państwowej Straży Pożarnej. Te 3 projekty unijne w sumie na 3 lata wynoszą w tej chwili blisko 700 milionów złotych. W ramach tych projektów kupujemy właśnie również i sprzęt. Kupujemy 501 samochodów, a w sumie blisko 1000 różnych jednostek, które potrzebujemy do naszych działań, bo mamy agregaty, mamy różnego rodzaju pompy wysokiej wydajności, nie tylko. No, potrzebne są na to środki. Udało nam się te 3 projekty wygrać, także również bardzo one tutaj wzmacniają tutaj nasze potrzeby. Ustawa modernizacyjna również pozwoliła na wymianę umundurowania. Ja również przypomnę, że prace nad nowym umundurowaniem ochronnym, tym, które Państwo widzicie, jak strażacy działają przy pożarach, w tej chwili to poprzednie jest w kolorze takim czarnym z pasami odblaskowymi, a to nowe jest tak koloru musztardowego z tymi znakami, takimi taśmami odblaskowymi. I w latach 2007-2015 pracowano nad tym nowym umundurowaniem. Wydano 10 milionów złotych, ale tego umundurowania nie opracowano. Nam udało się w ciągu pół roku bez wydania ani jednej złotówki, ale skorzystaliśmy z prac naszych poprzedników i opracowaliśmy to umundurowanie. Potem kwestia wdrożenia, uzyskania pewnych praw do materiału, do kroju trwała i od ubiegłego roku, w 2018 roku, mniej więcej o tej samej porze jak dzisiaj koniec października, początek listopada, zaczęliśmy to umundurowanie kupować. Ustawa modernizacyjna przeznaczyła na ten cel prawie 50 milionów złotych. W tej chwili wydaliśmy do tej pory 28 milionów złotych na to umundurowanie. Jest to nowsze umundurowanie, lepsze, o większej odporności termicznej i również na substancje chemiczne. Skład jest 3-częściowe, poprzednie było 2-częściowe. To jest kurtka lekka, kurtka ciężka. Kiedy prowadzimy działania latem, w wysokich temperaturach, w lesie, czy gasimy jakieś budynki wolnostojące, niewielkie śmietniki, wystarczy nam ta kurtka lekka. Jeśli wchodzimy, prowadzimy działania wewnątrz budynków, w innych temperaturach, to oczywiście wtedy zakładamy, możemy dodatkowo tę kurtkę ciężką. Wcześniej takiego wyboru nie mieliśmy. W tej chwili, według informacji, którą posiadam, nowych tych umundurowań kupiliśmy 9 tysięcy. Około 26 tysięcy strażaków pracuje w tej części operacyjnej, więc dla wszystkich tych strażaków takie umundurowania będą potrzebne. Sądzę, że do końca tego roku, przyszłego roku, 2020 roku, wszystkie te umundurowania nowe będą mieli wszyscy strażacy. Ale to nie chodzi tylko o to, żebyśmy je kupili gwałtownie już w tej chwili. te poprzednie umundurowania, one również są sprawne i niektórzy strażacy korzystają z nich, jedni w zależności od ilości wyjazdów, zdarzeń, od tego, co się tam wydarzy, jedni korzystają pół roku, inni rok, a niektórzy nawet i półtora i dwa lata. Jeżeli to umundurowanie jest dobre, to przecież my go nie wyrzucimy do śmieci. To są pieniądze nasze, podatnika, my musimy oszczędzać te pieniądze. Wobec tego, dopóki to umundurowanie, to starsze, jest sprawne, to będziemy z niego korzystać, ale już kiedy ono jest zużyte, kupimy umundurowanie nowe. Naszym szlakiem poszli druhowie i również coraz częściej to umundurowanie kupują. Ja na końcu września podjąłem decyzję, w połowie września właściwie, o tym, że dodatkowo ze środków komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej sfinansuję dodatkowe zakupy tego umundurowania i w ramach tych zakupów kupiliśmy 572 dodatkowe komplety tych umundurowań. Ono nas chroni. My prowadzimy niebezpieczne działania i musimy być dobrze chronieni.
Panie generale, też w ostatnim czasie trochę, można powiedzieć, nasiliła się skala takich, no trudno teraz dyskutować, czy to przestępcze, nieprzestępcze, ale mam tu na myśli pożary wysypisk śmieci czy składowisk odpadów. To no, pewnie jakiś inny charakter akcji, jeżeli chodzi o straż pożarną, dosyć groźny. Proszę powiedzieć, jaka skala jest? Czy rzeczywiście to wzrasta liczba takich tego typu akcji? No i jak wtedy przeciwdziałać, w jaki sposób gasić takie pożary?
Proszę ojca, tego typu pożary są bardzo groźne. Są to pożary groźne, ponieważ na tych wysypiskach, składowiskach, w zakładach przetwarzających odpady, podczas takich pożarów wytwarzają się substancje toksyczne, chemiczne, niebezpieczne dla zdrowia. Nie tylko ratowników, ale mieszkańców, którzy w pobliżu się znajdują. Ponieważ to są olbrzymie hałdy, często te pożary mają powierzchnię kilku tysięcy metrów kwadratowych. Wysokość takiej hałdy często sięga 5-6 metrów. Nie zawsze te składowiska były prowadzone w sposób prawidłowy, zgodny z przepisami przeciwpożarowymi. Te przepisy zostały w tej chwili zaostrzone. Te hałdy muszą być podzielone na sektory, muszą być odpowiednie dojazdy, drogi pożarowe, musi być zapewniona odpowiednia ilość wody do celów gaśniczych, co nie zawsze było spełnione. I wtedy dopiero możemy, mówię, te działania prowadzić. Często te działania, tak jak powiedziałem, one są długotrwałe, czasami trwają nawet kilka tygodni. Także są również bardzo kosztowne, no i bardzo wyczerpujące. Bardzo często podczas tych działań korzystamy również z innego sprzętu. Nie tylko ze sprzętu pożarniczego, ale korzystamy na przykład ze spychaczy, z koparek i wtedy wspomaga nas samorząd. Czasami właściciele tych składowisk, czasami się zdarza, że właściciele unikają jakiejkolwiek pomocy i nawet znikają. Zostały zmienione przepisy, będzie bezpiecznie i jest już bezpiecznie. W tym roku takich pożarów było 145, te, które mamy odnotowane u siebie, w których braliśmy udział. A w ubiegłym roku tych składowisk, które się paliły, było 242. No to widać wyraźnie, że prawie o 100 tutaj zmalało. Więc jakieś 40-45% mniej jest tych pożarów. Dalej, my prowadzimy kontrolę. W ramach Państwowej Straży Pożarnej, o czym nie wszyscy wiedzą, my mamy swoje wydziały rozpoznawania zagrożeń. Są to wydziały, które prowadzą kontrolę. Te kontrole w różnych dziedzinach prowadzimy. Rozmawialiśmy przed chwileczką o wakacjach. Chciałem powiedzieć, że przed wakacjami strażacy skontrolowali, przeprowadzili blisko 4000 kontroli, kontrolując blisko 5000 obiektów, w których miała w wakacje przebywać młodzież czy dzieci. No powiem, że 1000 z tych obiektów nie spełniało wymagań, wobec tego nie mogły tam odbywać się, te dzieci nie mogły tam przebywać. Te nasze służby kontrolne sprawdzają, kontrolują również te składowiska śmieci, odpadów, zakłady utylizacji. No i myślę, że również i z tego tytułu jest tych pożarów zdecydowanie mniej. No i myślę, że będzie ich jeszcze mniej.
Mhm. Tak?
Chciałbym jeszcze tylko dodać, nawiązując tutaj do pożaru właśnie i do wakacji, to również w pewien sposób się wiąże. No niestety, wzrosła nam ilość pożarów lasów. W tej chwili, do dnia dzisiejszego, tych pożarów lasów mamy prawie 9 tysięcy w tym roku, no przez 10 miesięcy. W ubiegłym roku, przez cały rok, tych pożarów było w tej chwili 9 tysięcy, a w ubiegłym roku było blisko 8300. Także niestety ta ilość pożarów nam wzrosła. Wzrosła nam ilość pożarów również pól uprawnych. W ubiegłym roku było to około 11 tysięcy, w tym roku jest 88 tysięcy, a w ubiegłym roku było to około 55 tysięcy. Także ta ilość pożarów niestety w tym roku nam wzrosła.
Czasem też widzimy straż pożarną przy katastrofach budowlanych. Proszę powiedzieć, jak często straż pożarna do takich zgłoszeń wyjeżdża?
Niestety wyjeżdżamy i to również są bardzo trudne akcje. W tym roku do katastrof budowlanych wyjeżdżaliśmy 35 razy. 25 razy do takich zdarzeń średniej kategorii i do 10 ciężkich. Są to również akcje bardzo długotrwałe. Tak, w ostatnich 10 dniach mieliśmy prawie pod rząd 3 katastrofy budowlane, na przykład w Łodzi, gdzie jakie obiekty ulegają takiej katastrofie? Generalnie wszystkie, i te stare, i te nowe. Stare z uwagi na to, że nie są konserwowane, że często są to pustostany, są opuszczone. Czasami obok są prowadzone jakieś prace, które wywołują pewne drgania powodujące zawalenie się takiego pustostanu, ale my nie możemy zostawić tak tego miejsca. Nie wiemy, może tam ktoś wszedł, może ktoś tam się znajdował, może był ktoś bezdomny i my musimy odgruzować cały ten budynek. Jesteśmy do tego przygotowani. W ramach Państwowej Straży Pożarnej mamy wiele grup specjalistycznych, specjalizacje ratownictwa technicznego, ratownictwo wysokościowe, ratownictwo wodne, chemiczno-ekologiczne i również grupy poszukiwawczo-ratownicze, które korzystają z bardzo dobrego sprzętu, no i również są wyposażone w psy do poszukiwań. I takie każde to gruzowisko, my musimy każde takie zawalenie musimy odgruzować do samej ziemi. Czasami również, jeżeli są piwnice, to odgruzować musimy te piwnice, sprawdzić, czy nie ma tam kogoś. Ale i w nowych budynkach do takich katastrof dochodzi. Niestety. I właśnie teraz nadszedł sezon grzewczy. Bardzo często dogrzewamy się w różny sposób, różnego rodzaju urządzeniami. Często przy pomocy gazu, korzystając z butli gazowych. Nie zawsze te butle gazowe spełniają wymagania, nie zawsze są szczelne, nie zawsze sami obchodzimy się ostrożnie z tego typu zbiornikami na gaz. No i dochodzi do wybuchu i niestety dochodzi wtedy do katastrofy budowlanej. Nie tylko w tym mieszkaniu, nie tylko w tej części budynku, ale czasami całego budynku. W tych katastrofach na ogół niestety, ale giną ludzie.
Panie generale, zaprosimy może powolutku naszych widzów i słuchaczy do rozmów. Pan generał brygadier Leszek Suski jest naszym gościem, a mówimy o działalności strażaków, akcji Straży Pożarnej i tej zawodowej, państwowej i tej ochotniczej. Czekamy na Państwa głosy i telefony, numery do naszego studia 56 657 0011, to Polska Północna, Polska Południowa 657 0012. Zagranica, dwa numery, 4856 657 0013 i 14 i dla użytkowników sieci w naszej rodzinie dwa numery 536 600 300 i 536 600 400. Czekamy na telefony, a chciałbym teraz pana generała zapytać o ochotnicze straże pożarne, bo troszeczkę wspomnieliśmy już o tym, jak wielu jest druhów, to też piękne określenie. Jak ta formacja dziś wygląda, jeżeli chodzi o rozwój, o chętnych, o ochotników, o możliwości sprzętowe, o to, dosprzętowianie, które, no jak słyszałem też z pana generała, już troszeczkę powiedział pan generał, że to idzie ku lepszemu ciągle.
Tak, zdecydowanie tak. Więc tak jak wspomniałem, środki finansowe przeznaczone dla ochotniczych straży pożarnych wzrosły i to, tak wykazałem, 105,5 miliona w roku 2015 z budżetu państwa, w tej chwili 364 miliony. Powiem nawet więcej. W latach 2001-2015, w 5 lat, kupiono 961 samochodów nowych w jednostkach ochotniczych straży pożarnych. My w ciągu 4 lat spowodowaliśmy, że te zakupy wspólnie z ruchami wniosły 2026 różnego rodzaju pojazdów. Ale w ubiegłym roku kupiliśmy 370 samochodów tylko ze środków takiego montażu finansowego. Część tych środków, na ogół było to około 20%, były to środki gminne, środki samorządowe. Pozostałe, choć czasami były również i wyższe, pozostałe środki to były z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska bądź z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ze środków Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, więc jest to dotacja w sumie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz z dodatkowej dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji przeznaczonej dla jednostek OSP, nie włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. I wówczas, pamiętam, rozmawiałem z panem ministrem Jarosławem Zielińskim i tak się cieszyliśmy, i pan minister w szczególności, że aż tyle tych samochodów nowych jest kupionych, że jest to rekord. W tym roku ten rekord został pobity. Kupujemy 490 nowych samochodów dla ochotniczych straży pożarnych. One są niezbędne dla druhów, ale oprócz tego my, Państwa Straż Pożarna, my też również kupujemy nowe samochody i te, które wychodzą z naszego użytku, które są nam już zbędne, ale są sprawne, bo to muszą być sprawne samochody, serwisowane są, przekazujemy do jednostek ochotniczych straży pożarnych. Rocznie takich samochodów przekazujemy również około 100. Oprócz tego mam w ręku, dzięki zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej w ubiegłym roku 3 lipca, w 17 roku, 3 lipca 17 roku, i Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej dysponuje środkami dodatkowymi, które przekazują na cele ochrony przeciwpożarowej firmy ubezpieczeniowe. I te środki są kierowane 50% do jednostek ochotniczych straży pożarnych, a 50% do Państwowej Straży Pożarnej oraz innych jednostek włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, więc między innymi zakładowe służby ratownicze, zakładowe straże pożarne, również inne. I te środki kierowane są do ochotniczych, mówimy tu o ochotniczych strażach pożarnych, kierowane są do tych jednostek przede wszystkim na sprzęt. Ale ochotnicze straże pożarne to nie tylko działania ratownicze. To, tak mieliśmy okazję rozmawiać, proszę ojca, ochotnicze straże pożarne mają piękną historię. Niektóre z nich obchodzą 145-lecie, 140-lecie. Straż pożarna istnieje kilkaset lat. Ochotnicze straże pożarne, mówię najstarsze, mamy takie około 145 lat. Wtedy, kiedy byliśmy pod zaborami, kiedy nie było państwa polskiego, to życie kulturalne, patriotyczne, historyczne często skupiało się właśnie w tych jednostkach ochotniczych straży pożarnych, w tych remizach. To tam można było się nauczyć pisać, można było się nauczyć języka polskiego, można było poznać naszą historię, można było porozmawiać z kolegami, ze znajomymi, z sąsiadami. I taką rolę odgrywały właśnie te ochotnicze straże pożarne. I one odgrywają nadal również taką rolę, bardzo patriotyczną. Ale żeby mogły realizować różnego rodzaju inną działalność niż tylko tą ratowniczą, no to również potrzebne są środki finansowe. I 2 miesiące temu została również zmieniona ustawa o ochronie przeciwpożarowej, która pozwoliła na przekazywanie środków z budżetu państwa dla tych jednostek na inne cele niż ratownicze, bo do tej pory mogli kupować tylko sprzęt, modernizować swoje strażnice, mogli kupować samochody bądź ubrania ochronne. rząd przeznaczył na ten cel 82 miliony złotych. Te środki finansowe minister spraw wewnętrznych i administracji przekazywał do tych jednostek za moim pośrednictwem. Te 82 miliony, z tych 82 milionów złotych w pierwszej turze skorzystało, złożyło wnioski 14 300 50 jednostek ochotniczych straży pożarnych, ponieważ nie były wyczerpane wszystkie środki. Dodatkowo jednostki złożyły wnioski. To było 2380 takich jednostek. Przepraszam, 2550 takich jednostek. No razem ponad, można powiedzieć, ponad 17 tysięcy jednostek skorzystało, choć tych jednostek jest 16 013. No niektóre podwójnie po prostu skorzystały. I te środki są przeznaczone między innymi na umundurowanie wyjściowe, które druhom są bardzo potrzebne, na umundurowanie koszarowe, bo również takie potrzebują, na ubrania dla młodzieżowych drużyn pożarniczych. Również z tych środków można skorzystać i można nimi sfinansować szkolenie, na przykład kwalifikacyjna pierwsza pomoc przedmedyczna lub też inne szkolenia, zarówno dla młodzieży, jak i dla druhów. Również można je przeznaczyć na przykład na zakup instrumentów muzycznych, bo chciałem zauważyć, że w jednostkach ochotniczych straży pożarnych jest blisko 700 orkiestr dętych. No przecież ten sprzęt też muszą druhowie mieć. Także po raz pierwszy druhowie ochotniczych straży pożarnych otrzymali taką możliwość. Ustawa zapewnia druhom również tego typu środki w następnym roku i w następnych latach. W jakiej wysokości co roku będą określane od początku. Mhm.
Mamy telefon, bardzo prosimy. Halo?
Halo?
Prosimy bardzo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Tomasz ze Śląska. Mogę się przedstawić z OSP Golasowice dokładnie.
Słuchamy.
Chciałem tutaj potwierdzić, faktycznie dostaliśmy w tym roku nowy samochód pożarniczy. Skorzystaliśmy ze środków tych 5000 plus. Zakupiliśmy cały zestaw do ratownictwa medycznego. Także jestem tutaj druhem, no, ze stażem ponad 20-letnim. Widać te zmiany, no, na lepsze, jakby nie było. Mam takie pytanie, jeśli chodzi o ubranie, te specjalne dla straży. Chodzi mi o odróżnienie druhów OSP od zawodowych. Kiedyś ten napis to był ogólny straż, teraz mamy, jakby tutaj rozdzielone to ochotniczą straż pożarną, która jest na mundurze, no i państwową. Myślę, że to jest taki rozdział, generalnie tutaj mamy kolorem hełmu. Czyli czerwony to był zawsze ten zawodowy strażak, a biały to był ten ochotniczy. Chciałem zapytać, czy z czego się to wzięło, jeśli chodzi o to oznakowanie.
Dziękujemy, panie Tomaszu. Proszę, panie.
Dziękuję bardzo za te miłe słowa, bo są miłe. Potwierdził pan te informacje, które ja tutaj przedstawiłem, że w ochotniczych strażach pożarnych dzieje się i jest coraz lepiej. Jeśli chodzi o to umundurowanie. Dodam, że również i te ubrania ochronne, jeżeli są sprawne, jeżeli jeszcze spełniają wymagania, były do tej pory przekazywane, jeżeli była taka potrzeba, również do jednostek ochotniczych straży pożarnych. My mieliśmy napis straż i druhowie ochotniczych straży pożarnych korzystali z tego samego umundurowania. W tej chwili zmienia się to umundurowanie. Te napisy są przyczepne takie na rzepy. Ale powiem tak, szanowny kolego strażaku, druhu, ja nie tylko w tej chwili jestem komendantem głównym Państwowej Straży Pożarnej, który realizuje swoje zadania, mogę powiedzieć, zza biurka. Choć wyjeżdżam do zdarzeń i kieruję nimi częściej niż wielu innych komendantów. Kiedyś byłem również i oficerem zmianowym, byłem dowódcą jednostki, również jeździłem do tych zdarzeń. Ale również jeżdżę i dzisiaj. I czasami, kiedy jeżdżę do tych większych katastrof, na przykład budowlanych, do większych działań, podtopień, powodzi, te, które wystąpiły w ostatnich latach, gdzie mam duże zgromadzenie ludzi, strażaków, czasami chcę wydać polecenie i nie wiem, komu mogę je wydać. Dlatego, że są w takich samych umundurowaniach. Druhowie prowadzą działania podstawowe. Ja również biorę udział w działaniach, w których potrzebne są siły specjalistyczne. I ja mogę wprowadzić do tych działań tylko strażaka Państwowej Straży Pożarnej. I niestety, jeżeli będą te napisy identyczne, to ja nie wiem, komu ja to polecenie mogę wydać, ja mówię ja, ale tak samo dotyczy to dowódców innego, niższego szczebla tam na miejscu tych działań. Tutaj nie ma żadnych ukrytych jakichś podtekstów. Wszędzie na świecie służby państwowe noszą swoje insygnia i swoje napisy. To, o czym pan wspomniał, powiedział pan, że jest pan wieloletnim druhem z 20-letnim stażem. To doskonale pan się orientuje, że w tej chwili, jeśli chodzi o ochotnicze straże pożarne, bo przez wiele, wiele tych lat druhowie nabywali te hełmy w różny sposób i różnego rodzaju. I na wyposażeniu niektórych jednostek OSP są hełmy różne. Niektóre no, nawet nie z naszego kraju. Jeżeli chodzi o koloryt, nie możemy dzisiaj bazować właśnie na tym kolorze. Ja spotykam się z druhami podczas różnych zdarzeń, gdzie te kolory są czerwone, tych hełmów czerwone, białe, żółte, zielone, niebieskie. Różne. Także po kolorze hełmów pomysł kiedyś był rzeczywiście dobry, ale niestety nie spełnił się. Mhm. Nie ma tutaj żadnego podtekstu jakiegoś ukrytego, że my mamy się specjalnie mamy się wyróżniać. Natomiast proszę wziąć pod uwagę, funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej, no, zgodnie zresztą z przepisami, z nazewnictwem, no, jest tym strażakiem. I nie widzę tutaj żadnego problemu.
Dziękuję. Prosimy bardzo.
Halo?
Słuchamy, jesteśmy na antenie. Prosimy.
Cześć Boże.
Cześć Boże.
Mam na imię Andrzej. Dzwonię spod Augustowa z Ochotniczej Straży Pożarnej w Topiłówce. Jestem 32-letnim już strażakiem z pokolenia na pokolenie. To, co przedmówca mój mówił, to jest prawda, że bardzo, bardzo wiele na dobre zmieniło się. Ja pamiętam te 32 lata temu, a teraz to jest przepaść. To w ogóle nie myślało się, że może coś takiego być. Ale są też takie sytuacje, jak teraz został nam przyznany samochód. Chcieliśmy ciężki z 6000 litrów wody. Dostaniemy 4500 litrów wody, ale dramat polega na tym, że środki właśnie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska gdzieś są w dziwny sposób przyblokowane. Jesteśmy już około półtora tygodnia po ostatecznym terminie wpłaty pieniążków za fakturę. Będą naliczane nam kary. Tych pieniążków nie ma. Poruszyliśmy niebo i ziemię i tutaj te pieniążki nie wpływają. Dla nas ochotniczych straży pożarnych, dla chłopaków, którzy tutaj są, to jest dramat, dlatego że nas będzie ktoś pewnie chciał, czyli wykonawca tego samochodu, obciążyć tymi kosztami zwłoki. I tutaj pytanie do pana generała, no, czy w tej kwestii można by było coś przedsięwziąć, żeby te pieniążki trafiały prędzej, bo to okazuje się, że to nie jest tylko dramat w naszej jednostce, ale to zdarza się w innych jednostkach, że te pieniążki z Narodowego Funduszu nie spływają, bo z Komendy Głównej wpłynęły, od naszego wójta spłynęły, a tam nie i nie wiadomo dlaczego i my nie mamy możliwości do takiego kogoś się tam dodzwonić i doprosić. Dziękuję bardzo za wysłuchanie.
Dziękujemy, panie Andrzeju. Prosimy, panie.
Już koledze odpowiadam. Ten montaż finansowy był realizowany w taki sposób, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska pokrywał do 50% kosztów takiego samochodu. Jeżeli samochód kosztuje 800 tysięcy, to do 400 tysięcy pokrywał Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, czego wcześniej nie było, a połowę, no, trzeba było mieć. I skąd była ta połowa? część dawał samorząd. Czasami się zdarzało, że jakąś część środków miała sama jednostka ochotniczych straży pożarnych, co było bardzo rzadkie, bo skąd druhowie mają mieć jakieś duże środki finansowe. Czasami dołożyli się do tego leśnicy. Jednostki ochotniczych straży pożarnych włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego otrzymywały dodatkowo środki finansowe przeznaczone na Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy od komendanta wojewódzkiego, bo takie środki ja dzielę na wszystkie województwa i komendant wtedy przyznaje oczywiście według potrzeb. Każdy chciałby, jednostek jest dużo. Jeśli chodzi o województwo, w którym pan jest, jeżeli dobrze pamiętam, jest tam no, jednostek OSP 400 parę, jeśli sobie dobrze przypominam. Więc ta kolejność również musi być i kolejność tych potrzeb, kolejność no, zagrożeń, która występuje na danym terenie. Tam, gdzie jest większe, no to szybciej tam ten nowy samochód powinien być. I oprócz tego te samochody ja dofinansowuję ze środków, które są w mojej gestii, między innymi właśnie ze środków ubezpieczeniowych. Problem, o który pan poruszył, ma pan rację. Taki problem występuje bardzo rzadko. Ja w ciągu tego miesiąca zetknąłem się z tym problemem drugi raz. Właśnie dzisiaj, jeden raz, kilka godzin temu, dostałem taką informację z województwa podlaskiego. No i to jest ta druga informacja. W pierwszym przypadku został wykonany, zaangażował się komendant wojewódzki i tak samo będzie w pana przypadku. Komendant wojewódzki dzwonił do producenta, rozmawiał już z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska, bo pieniądze czasami przychodzą bezpośrednio z Narodowego Funduszu, a czasami przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Ja również tam ingerowałem. Te środki przyjdą jak najszybciej. Jeżeli nie otrzymają państwo tych środków, powiedzmy do najbliższego wtorku, proszę o zwrócenie się pilnie do komendanta powiatowego. Komendant powiatowy będzie już dalej wiedział, ja już wydałem odpowiednie dyspozycje, co dalej z tym zrobić. Oczywiście, że samych państwa z tym nie zostawimy i nie dopuścimy do tego, żebyście państwo mieli ponosić dodatkowe koszty, no, na przykład na skutek tej zwłoki, że dodatkowe jakieś będziecie musieli płacić procenty. Natomiast jeśli chodzi o samochód, powiem, że i o województwo, z którego pan dzwoni, powiem tak. To jest piękne województwo, tak jak cała nasza Polska. Praktycznie ja w ramach obowiązków służbowych, ale kiedyś, kiedy miałem więcej czasu, jeździłem prywatnie. No mamy przepiękny kraj. Warmia, Mazur i w Mazury również piękna kraina. Jednostek ochotniczych straży pożarnych tam za dużo nie jest. Region, województwo nie jest bogate. Oczywiście latem, kiedy kwitnie turystyka, pięknie to wszystko wygląda, ale region nie jest bogaty. I ja od ponad 3 lat jestem komendantem głównym Państwowej Straży Pożarnej od 22 grudnia 2015 roku. Już w 2016 roku zwiększyłem ilość środków finansowych, która jest kierowana do tych województw, no tak bym powiedział, troszeczkę poszkodowanych. To jest województwo warmińsko-mazurskie, w części pomorskie, zachodniopomorskie, lubuskie, w części dolnośląskie, część Wielkopolski. I tam idą większe środki finansowe. I te środki musimy wydawać bardzo racjonalnie. Pan wspomniał, że potrzebowaliście państwo samochód ciężki. No powiem tak, zgodnie z normatywami jednostka ochotniczej straży pożarnej powinna dysponować samochodem średnim. O co chodzi? Wyjeżdżacie państwo nie tylko do pożarów lasu, nie tylko do podtopień, powodzi. Wyjeżdżacie państwo do pszczół, do os. Wyjeżdżacie również do wypadków samochodowych i mógłbym tutaj wymieniać wiele innych zdarzeń, do których wyjeżdżacie. W samochodzie powinien być sprzęt. Ten samochód powinien być takim omnibusem, który jak przyjedzie na miejsce, to poradzi sobie w każdej z tych sytuacji, dopóki nie przyjedzie samochód specjalistyczny, jeżeli taki będzie potrzebny. Dalej, samochody średnie ratowniczo-gaśnicze, załoga tych samochodów jest na ogół 6-osobowa, a załoga samochodów ciężkich rzadko jest w takiej ilości ludzi obsługujących ten samochód. Na ogół to są 3-4 osoby, zdarza się, że i 2. Zdarzają się również 6-osobowe. Widocznie na państwa terenie akurat taki samochód był potrzebny. Uzyskaliście prawdopodobno, na pewno opinię pozytywną komendanta powiatowego. No i taki samochód kupujecie. I powiem jeszcze, że no i pan również o tym wie, te samochody ciężkie są zdecydowanie droższe od samochodów średnich. Nie wiem. Podsumowując, nie wiem, jaka jest przyczyna tego, że te pieniądze do państwa nie spłynęły, ale tak prosiłem, proszę zadzwonić do komendanta powiatowego. Ja te informacje również będę miał zaraz po niedzieli i na pewno państwu tutaj spróbuję pomóc. Mhm. Dziękuję
świetnie,
bardzo.
Świetnie, dziękuję. Słuchamy bardzo, proszę, Radio Maryja, Telewizja Trwam. Prosimy.
Dzień dobry, ja mam na imię Krystian, witam pana ojca.
Dzień dobry.
I pana komendanta. Chciałem się zapytać, jak wygląda droga, żeby zostać strażakiem, i chciałem zapytać, jak wygląda rekrutacja do szkół, bo są takie szkoły pożarnicze. No i tyle chciałem się zapytać. I co po tych szkołach można, jakie możliwości są? Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, pozdrawiamy, panie Krystianie. Mamy kandydata.
Już odpowiadam. Cieszę się, jeżeli pan byłby kandydatem do Państwowej Straży Pożarnej. Byłoby nam bardzo miło. Tak. Jak powiedziałem na początku naszej rozmowy, mamy Szkołę Główną Służby Pożarniczej. I dokładnie jest taka sama rekrutacja do tej szkoły. To jest to Szkoła Główna Służby Pożarniczej mieszcząca się w Warszawie. Co roku przyjmuje około 100 kandydatów do siebie na studia. Żeby dostać się do tej szkoły, tak jak na inne studia, jest konkurs świadectw i są również przedmioty, które są odpowiednio premiowane. Jest to uczelnia techniczna, bo absolwentem szkoły jest inżynier bądź magister inżynier pożarnictwa. Więc tam matematyka, fizyka, informatyka, ale również biologia, chemia są to przedmioty, które otrzymują dodatkowe punkty. Jeżeli ktoś przejdzie ten taki nabór, również przechodzi egzamin ze sprawności fizycznej. Na stronie zarówno Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, jak i Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, ale i Komendy Wojewódzkiej, i Komend Powiatowych jest informacja na temat tych egzaminów sprawnościowych. Po przejściu tych egzaminów ten kandydat do naszej szkoły kierowany jest na badania lekarskie. To jest cała komisja lekarska. To jest, jak dobrze pamiętam, około 10 specjalistów, lekarzy. Jeżeli przejdziemy te badania, a tak jak powiedziałem, największe wymagania są wobec strażaka, no to wtedy stajemy się słuchaczem, podchorążym tej Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Można wybrać inną ścieżkę. Pójść do szkoły aspirantów. Również o tym wspomniałem, przypomnę, bo to jest ważne. Mamy Szkołę Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu i Centralną Szkołę Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. Są to szkoły policjalne. Nauka w szkole głównej trwa prawie 4 lata, a jeśli chodzi o magistra inżyniera, prawie 6 lat. Tutaj trwa prawie 2 lata w szkołach aspirantów. Przyjmujemy osoby z wykształceniem średnim z maturą. Trzeba przejść egzamin sprawnościowy, taki sam jak do Szkoły Głównej Służby Pożarniczej i następnie takie same badania lekarskie. Dodatkowo trzeba wykazać się umiejętnością pływania i tym, że nie mamy lęku wysokości, więc trzeba wejść na w zabezpieczenie, oczywiście na drabinę pożarniczą. No wtedy oceniamy, czy nie ma tego lęku wysokości.
Na jaką wysokość?
14 metrów. Natomiast, i nie ma tutaj żadnego problemu. Natomiast wszystkim kandydatom, jeżeli pan szykuje się do którejś z tych szkół, to proponuję przed tym, nim państwo przyjdą na ten egzamin sprawnościowy, ten egzamin sobie przećwiczyć. Można sobie zrobić to na boisku, można na jakimś pustym polu, można sobie odpowiednio oznakować, proszę przeczytać, na czym to polega. Jest taki bip stop, gdzie każdy myśli, że z marszu go przejdzie. Przejdzie. Jak sobie poćwiczy kilkanaście razy, to nie ma większego problemu. Ale droga do Państwowej Straży Pożarnej jest jeszcze inna. Można przyjść do pracy, do naszych jednostek ratowniczo-gaśniczej, tak to określę w cudzysłowie, na, tutaj powiem, zwykłego, ale niezbędnego, nadzwyczaj potrzebnego strażaka. I tutaj wystarczy zdać ten egzamin sprawnościowy, który jest identyczny, tak jak i do szkół, przejść badanie lekarskie i witamy u nas w Straży Pożarnej. Ale to nie znaczy, że ta kariera takiego strażaka, jeśli chciałby dalej się rozwijać, byłaby już zakończona. Nie. Pracując w Straży Pożarnej u nas, my mamy dodatkowo i proponujemy dodatkowe formy szkolenia. Więc zaoczne szkolenie aspiranckie, więc w tych szkołach aspirantów, również zaocznie w systemie zjazdowym można uzyskać tytuł technika pożarnictwa, a również wtedy i awans na młodszego aspiranta Państwowej Straży Pożarnej. Również można dostać skierowanie do Szkoły Głównej Służby Pożarniczej na zaoczne studia inżynierskie i można również tam studiować zaocznie i po niecałych 4 latach zostać inżynierem pożarnictwa i uzyskać stopień młodszego kapitana. Także również jest i taka możliwość. Zapraszam wszystkich chętnych do pracy w Państwowej Straży Pożarnej. Oczywiście, że mamy ilość miejsc ograniczoną. W szkołach aspirantów jest to około 100 miejsc każdego roku. W szkole głównej również. Natomiast dla strażaków, którzy pracują, którzy chcą zaocznie u nas się uczyć czy studiować, zwiększyliśmy tą ilość miejsc. Kiedy zostałem komendantem głównym, tych miejsc w roku 2015, jeszcze 16, na przykład na zaocznych studiach inżynierskich w Szkole Głównej Służby Pożarniczej było 65. Zwiększyłem tę ilość miejsc. W ubiegłym roku było 215, w tym roku również jest 215. Także możliwość kształcenia, możliwość rozwoju u nas istnieje. Zapraszam.
I tych ścieżek jest wiele, panie Krystianie, więc zapraszamy pana i innych młodych, chętnych kandydatów. A mamy telefon kolejny, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam bardzo serdecznie ojca i pana generała, ksiądz Łukasz Zygmunt, kapelan kieleckich strażaków się
kłania. Witam księdza.
Panie generale i ojcze, mam do przekazania taką dość ciekawą informację, bo tutaj oczywiście nasze województwo świętokrzyskie, z którego notabene też pochodzi pan generał, bardzo się szczyci tą wielką historią Straży Pożarnej. Chcę powiedzieć, że w czasie zaborów zaborca bardzo bał się, można powiedzieć, tych ognisk, które tak mocno były zebrane wokół wtedy straży ogniowych i prawda, tam kształtował się ten wielki patriotyzm. W 1914 roku cała orkiestra strażacka z Kielc, Straży Ogniowej poszła do Piłsudskiego, by walczyć, prawda, o wolność ojczyzny. Ale do czego zmierzam? Do tego, że ja się wychowałem, można powiedzieć, w remizie, jako, prawda, członek młodzieżowej drużyny pożarniczej. Później byłem członkiem czynnym, jestem nadal w jednostce OSP OKSA, to jest w Świętokrzyskim. A dzień dzisiejszy pełnię właśnie funkcję kapelana w Kielcach. Ale do czego zmierzam? Że właśnie pan generał tak wiele zrobił, żeby nie tylko uposażyć te jednostki OSP, prawda, w sprzęt, w cokolwiek inne narzędzia specjalistyczne, ale odnawia pan tego ducha, można powiedzieć, patriotycznego, ale nie tylko, tego ducha jedności na wioskach, prawda, w tych małych miejscowościach, gdzie możemy, prawda, młodzież kształtować w tym duchu właśnie strażackim, w tym duchu służby Bogu i ojczyźnie. I panie generale, jestem niezmiernie wdzięczny, bo jeżdżę po wielu jednostkach ochotniczych, prawda, czy to w czasie opłatków, czy innych spotkań. Powiat kielecki jest jednym z największych powiatów w Polsce. Jesteśmy panu bardzo wdzięczni, że te remizy mamy też wyremontowane, mamy ciepło w zimę, że młodzież, dzieci, prawda, od młodzieżowych drużyn pożarniczych mogą się tam gromadzić przy boku, już można powiedzieć, swoich dziadków, ojców, ale nie tylko. I chcę podziękować właśnie panu generałowi za to, co przez te lata już zrobił i oby tak dalej, prawda, inwestować jak najwięcej we wspólnoty, bo sprzętu możemy mieć nieraz całe garaże samochodów, ale niestety może być problem personalny, prawda, braku tych młodych ludzi, czy też ochotników. I panie generale, bardzo dziękuję w imieniu ochotników i funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, że pan nas jednoczy, tak funkcjonariuszy jak ochotników, i możemy dalej kształtować te swoje, prawda, postawy i te swoje, prawda, różne talenty, które mamy, służąc ludziom. I serdecznie pozdrawiam z Kielc.
Dziękujemy, księże Łukaszu.
Czcigodny księże kapelanie, Cóż mi pozostaje? Serdecznie Bóg zapłać za te słowa. Powiem, że w 2016 roku ja jestem takim również i ruchliwym komendantem. W weekendy często jeżdżę po jednostkach ratowniczo-gaśniczych, po jednostkach ochotniczych straży pożarnych. I zetknąłem się kilkakrotnie z taką sytuacją, gdzie druhowie mówili mi: panie komendancie, ostatnio tutaj oficera, strażaka Państwowej Straży Pożarnej, to my u siebie widzieliśmy jeszcze przed reformą administracyjną kraju, kiedy byli komendanci rejonowi, a więc przed 1998 rokiem. Ja wydałem polecenie, że każdy komendant powiatowy, jego zastępca, ma odwiedzać jednostki ochotniczych straży pożarnych w ciągu roku. Te włączone do krajowego systemu i te niewłączone do krajowego systemu. My działamy razem. Wykonujemy często tę samą pracę. Wykonujemy ją wspólnie. Razem ryzykujemy życie. Jest to praca zespołowa. Tu nie ma pracy indywidualnej. My musimy na siebie nawzajem liczyć. Dlatego ja i podlegli mi oficerowie i strażacy tak bardzo doceniają druhów ochotniczych straży pożarnych. To my wywodzimy się właśnie z ochotniczych straży pożarnych. My zawodowe straże pożarne. Tak jak już mówiłem na początku, bez was byśmy sobie nie poradzili. I dlatego musimy również o was dbać. Żeby prowadzić działania, trzeba mieć odpowiedni sprzęt. Mam nadzieję, że ta nasza więź będzie jeszcze większa. Ona już jest bardzo duża, bo tak jak mówiłem, część strażaków Państwowej Straży Pożarnej jednocześnie z druhami ochotniczych straży pożarnych i można powiedzieć w drugą stronę, druhowie są strażakami Państwowej Straży Pożarnej. Chciałbym, żeby ta więź była jeszcze większa, żebyśmy również mogli się spotykać nie tylko przy zdarzeniach, przy tych trudnych akcjach, ale żebyśmy mogli się spotykać czasami tak po koleżeńsku, w strażnicy czy strażnicy ochotniczej straży pożarnej, czy w naszej jednostce Państwowej Straży Pożarnej. Nasze jednostki będą, są i będą jeszcze bardziej otwarte dla Państwa. Bardzo Państwu dziękuję za tę służbę, za tę pracę i księdzu kapelanowi również. Zawsze strażacy byli z Kościołem, z księżmi i Kościół był z nami. Może dlatego tak dobrze działamy. Dziękuję.
Dziękuję, panie generale. 2,5 minutki mamy do końca, ale myślę, że warto powiedzieć jeszcze o tej akcji edukacyjnej, o czujkach. Już na naszej antenie niejednokrotnie mówiliśmy, ale akcja przez Państwową Straż Pożarną jest dalej prowadzona. Do kogo skierowana jest ta akcja? No i czemu to jest takie ważne?
Oczywiście. Te czujki czadu, czujki tlenku węgla są urządzeniami bardzo ważnymi. Jeśli chodzi o czad, jest to gaz silnie trujący, który nie ma zapachu, nie ma smaku, my go nie widzimy. Nie może, organizm ludzki nie może tego gazu wykryć. Mogą wykryć tylko tego typu urządzenia. Gdzie ten czad powstaje? Jest to produkt niepełny spalania różnych materiałów, czy gazu, czy ropy, czy węgla. Mamy kominki, może dojść do tego zaczadzenia. Różnego urządzenia gazowe również, jeżeli nie będzie niepełne spalanie, jeżeli nie będą czyszczone, tak w skrócie powiem, kominy, nie będą te instalacje wentylacyjne odpowiednio czyszczone i konserwowane, może dojść do tego niepełnego spalania. Może wykryć je tylko czujka. I ona wtedy daje mocny sygnał, wtedy wiem, powinniśmy otworzyć okno, wyjść jak najszybciej i wszystkich innych, którzy są w pobliżu, o tym poinformować. Tę akcję kierujemy w dużej mierze do ludzi starszych, seniorów, którzy no może mają troszkę mniej pieniędzy, nie zmieniają, nie stać ich za bardzo na tą konserwację, ale powinni na to zwracać uwagę i również do wszystkich, ale również i do dzieci i do nauczycieli. Dzieci są dzisiaj bardzo prężne. Zdarza się, że słyszałem o swojego kolegi, który mówi: wiesz, kupiłem te czujki, o nich mówicie, ja nigdy nie kupowałem, ale jak mi córka przyszła z przedszkola i cały czas: tata, mamy czujkę, nie mamy, to kup. I codziennie kup, to poszedłem i kupiłem. I mówi: teraz rzeczywiście ja i moja rodzina czujemy się bardziej bezpieczni.
A zatem zachęcamy też, żeby no zadbać, tak jak mamy sezon grzewczy i różnymi środkami ogrzewamy, ale też podczas codziennego takiego egzystowania warto się zainteresować. Panie generale, będziemy o tym pewnie jeszcze mówić w drugiej części, a tymczasem dziękuję serdecznie za udział, za przybycie do naszego studia.
Serdecznie dziękuję, Bóg zapłać.
Bóg zapłać, a Państwu przypomnę, naszym generałem był, jest i będzie jeszcze w drugiej części pan generał brygadier Leszek Suski, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej. Państwu dziękuję za tę część programu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze Dziewica.